ciąg dalszy, kontinuum tego, co już wcześniej mówiłem. Coraz więcej panów tutaj spotkania w miarę wolnego czasu, możliwości będę słyszył. Powiedziałem wam, że jeśli czuję się zmęczony, przygnębiony, smutny, to warto iść do swojej Galilei. Warto tam wejść i na nowo odzyskiwać wiarę i spotkanie z Panem. Tak powiedziałem, że Jezus wszedł w historię życia tych kobiet. Dlatego też pozwólmy, zaprośmy Go, aby On wchodził w historię naszego życia. Ale też tego trudnych zranień, naszych grzechów, może braku wybaczenia. To, co, tak jak powiedziałem wczoraj na mszy świętej, to się w Panu Bogu nadal w nas nie podoba. Naszych też może uzależnień, nałogów, złych skłonności. To, co każdy z was wie, co... To, co nie jest dobre, to, co nie daje radości, to, co przynosi smutek. To jest też takie bardzo, bardzo ważne. I to było też właśnie, gdzie jest twoja Galilea? Idźcie do Galilei. Idź tam, rób to tamto, tam nie zobaczycie. Człowiek, który z posłuszeństwa pójdzie do takiego miejsca, takiej pracy, tam zobaczy Jezusa. Tam Go doświadczy. Wczoraj miałem takie świadectwo, tutaj było jedno w górach. Tutaj pan właśnie z Andrychowa, tutaj mówił, po górach dużo chodził. Ja też dużo chodziłem, dalej lubię też góry. Ja też góra spotkałem, Pana Boga spotkałem też w górach. Tak bardziej doświadczyłem Go, bo to, że się w rodzinie katolickiej chodziłem do kościoła czy na katechezę, to jeszcze nic nie oznacza. Wielu chodzi. A mi chodzi o to relację żywą, bliską. I dopiero jak wychodziłem na samotne wędrówki, zawsze biegłem na Skrzyczne, tutaj, bo tam się urodziłem jako żywca leśnej. I na nartach tam zawsze jeździłem, tam ostatnio byłem, czy na Barią Górę. I zawsze ćwiczyłem, zresztą do tej pory ćwiczę, bo sport jest bardzo, bardzo ważny. Ćwiczyłem różne sporty. W tej chwili to tylko jeżdżę na nartach. Polubiłem ostatnio skiturowe narty, bo jeździłem na slalomowyk, biegowyk i też biegam, pływam. Jest to na pewno nam potrzebne i będąc w samotnych wędrówkach, bo jak na skiturach jestem sam, ja się zmagam. Nie ma szumu, hałasu. Zobaczmy, że teraz wszędzie jest hałas. Jest dyktatura hałasu. Gdziekolwiek pójdziemy do restauracji, a nawet na tych wyciągach, nartach, tutaj w kolejkach, wszędzie jest muzyka, to jest taka różna, włączone radio. Potrzebujemy cisza, bo Bóg przemawia w ciszy i w samotności, aby Go doświadczyć. Zobaczmy, wszyscy, wszędzie jest hałas, w domach, wszystko gra, wszystko jest włączone, dlatego potrzebujemy też odpoczynku od hałasu. Bóg nie będzie przemawiał nas w hałasu, nie doświadczymy Go. Dlatego też to wychodzenie w góry, czy ktoś nie ma możliwości, wychodzenie, bycie sam, sam na sam, z Bogiem, aby wejść w siebie i znaleźć siebie w Bogu. To jest takie istotne. I dlatego pomyślcie o tym też, o takich czasami swoich wypadach, z kim, żeby być tylko sam na sam z Bogiem. Zresztą, nie, nie, to akurat nie ma nic do rzeczy, bo nawet będąc we wspólnocie, żyję we wspólnocie, to ja też potrzebuję wyjścia poza, wyjścia, aby spotkać też dość... porozmawiać z Bogiem. To mi nie przeszkadza, że ja jestem, że odchodzę na chwilę poza wspólnotę. To jak wam nie przeszkadza, że ktoś jest w małżeństwie żonaty, przyjechać tutaj, prawda? Potrzebujemy takich chwil odchodzenia i przychodzenia. O, to jest też bardzo istotne. Potrzebujemy takich chwil samotnych, ale mówię, ale samotnych względem na Pana Boga, bycia z Nim, aby Go bardziej jeszcze poznać, doświadczyć. To jest też takie ważne. O czym jeszcze takiej pięciodniowej pustyni powiem jeszcze jutro, o tym tutaj mówiłem, Beskidzie Niskim, ale uważam, że tak samo też jeszcze powiem o rachunku sumienia codziennym, żeby do takiej introspekcji, weryfikacji dokonać moich myśli, słów, czynów, bardziej poznawać siebie i też poznawać Pana Boga. Proszę, taki wieczorny, bo na przykład każdy jezuita odprawia go dwa razy dziennie, 15-minutowy, to jest 5 punktów, ale wam wystarczy jeden wieczorny. Ja powiem, jak się go odprawia, bo on jest bardzo, bardzo istotny. To nie chodzi o to, żeby od razu, to nie bezpośrednio przygotowanie do spowiedzi, raczej cały czas, jak Duch Święty we mnie pracuje, jak pozwalam Mu działać, nie? Moje odczucia, myśli, do czego mnie prowadzą, czy są turbulencje, czy te myśli pochodzą od złego ducha, dobrego ducha, do czego mnie prowadzą, czy dają mi pokój, na jakiej podstawie, w oparciu o co ja dokonuję wyborów, jakie to są wybory. To jest też bardzo ważne, nie? Aby się uczyć dokonywać tych dobrych wyborów. I to jest bardzo, bardzo pomocne. O tym więcej jeszcze powiem. Mówiąc o, jak jest, ukazuje się kobietom, również Marii Magdalenie, to też jest dzisiejsza Ewangelia. Zobaczmy, jak smutna jest sytuacja tej kobiety. Jeżeli to zobaczymy, to łatwiej nam będzie zobaczyć i odkryć rolę Jezusa w jej życiu. Taka smutna sytuacja jej życia przebija się w jej rozmowach. Pierwsza rozmowa z aniołem, druga z nieznajomym. Ona myśli, to ogrodnik, to jest sam Chrystus. Mówi, zabrano Pana mego, nie wiemy, gdzie go położono. Pana mego, zobaczmy, jak ona mówi, Pana mego, mój Bóg, a nie Pana. Nie wiem, gdzie go położono. I to jest wielki powód do smutku. A rozmawiając z nieznajomym, dla niej Jezusem, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Jezus musiał zauważyć jej szukanie. Zobaczmy, kto szuka, znajduje. Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. To jest pytanie, kogo ja szukam w moim życiu. A jak ona go zbywa? Jeżeli ty go zabrałeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. I warto wniknąć w te dialogi. Zwróć jeszcze uwagę na sposób patrzenia jest skierowany tylko na grób. To tylko podkreśla smutek. Smutek, który się powiększa. I tak jest ukazana w tej Ewangelii. Święty Jan aż 2 razy tutaj mówi o tym, że ona się odwróciła za siebie. Ciągle patrzyła w grób. I pierwszy raz dopiero odwróciła się od nieznajomego. Porozmawiała z nim i znów patrzyła na grób. I dopiero ten nieznajomy musiał ją po imieniu zawołać. Mario, imię jej. W Biblii imię to rzecz święta. Jezus powołuje zawsze po imieniu. Jest Bogiem konkretów. I tutaj postaw sobie pytanie, dlaczego Maria Magdalena w nieznajomym rozpoznała Jezusa? Po jakich znakach? Zwróć uwagę na 3 szczegóły, które mogą nam podpowiedzieć, jak dzisiaj rozpoznawać Pana w naszym życiu. Rozpoznała go po pierwsze dopiero wtedy, gdy Jezus jej powiedział po imieniu Mario. Ona już z nim rozmawiała o tym, którego szukała, ale go jeszcze nie rozpoznała. Stało się to wtedy, gdy jej powiedział Miriam. Dlaczego wystarczyło jedno słowo, a ona go rozpoznała? Miała przed sobą nieznajomego, a to słowo wystarczyło jedno Miriam i go rozpoznała. Na pewno Jezus nie zmienił swojej twarzy. Dalej pozostał nieznajomym. Ale ona wiedziała, że to jest Jezus. Dlaczego? Kiedy była ona uczennicą Jezusa, kiedy chodziła z Nim, to On do każdego zawsze odzywał się po imieniu. I też do ciebie i do mnie Jezus mówi po imieniu. Każdy człowiek ma inną intonację, gdy wymawia czyjeś imię. Też w naszym brzmieniu, w tymże głosu też się wyraża nasza miłość, czułość. W to imię, które się wypowiada, każdy, że wkłada swoje uczucie. Dlatego czasem nie widzisz, ale słysząc swe imię, wiesz, kto cię woła. Maria przyzwyczaiła się do głosu Jezusa, który tak, a nie inaczej wypowiada jej imię. Wystarczyło, że to był ten sam głos, to samo brzmienie, które wychodziło z ust nieznajomego, a ona wie, że to jest Jezus. I ja pamiętam, jak tutaj miałem 20 lat, byłem 10 razy na pielgrzymkach pieszyk do Częstochowy z różnych miejsc Polski, między innymi z Warszawy, Wrocław, Żywiec, Kraków i tak dalej. I w piątym dniu też usłyszałem jego głos, to głos duszy, to zupełnie po imieniu, zupełnie inny niż człowiek. Był to taki głos, który zostawił ślad w moim życiu, w moim sercu, że ja usłyszałem głos, że ty nie chciałbyś zostać kapłanem, to było, bo ja w ogóle nie miałem takiego, takiej myśli, takiego pragnienia. Miałem swoją wizję, każdy z nas, wizję swojego życia, budowania swojego życia. Mieć piękny hotel, biuro podróży, zrobić coś, co oryginalnego, coś oryginalnego w górach, zmienić tą infrastrukturę, na przykład narciarstwo rozwinąć. Pamiętacie, jakie było przez 20 minut dłużej w Szczyrku, jakie były te krzesełka drewniane, takie komunistyczne, na skrzyczne. Teraz Polacy nie potrafili tego zrobić. Jakoś nie dali rady, nie wiem. Słowacy to musieli wziąć Wisła i Szczyrk w swoje ręce. Teraz są bardzo ładne, są te kanapy. Ale proszę? Szkoda mi też Pirsk, bo też moja ulubiona góra, jak wiele innych gór. Zobaczcie, że często wychodziłem w te góry, to nieważne, czy były narty, czy piesze wędrówki, i tam się modliłem. I gdy usłyszałem ten głos, to ja byłem zszokowany. To był cichy głos. Jezus nie krzyczy. Ale taki mocny, że do tej pory go pamięta, i w chwilach takich trudnych zawsze sobie go przypominam, że on jest przy mnie tak blisko, jak był, gdy mnie powołał. Nie? Myślę, że też macie takie momenty w swoim życiu, takie szczególne, ale żeby to być, trzeba być wyciszonym. Mówię o dyktaturze hałasu, że wszystko nas zabija, że nie możemy. Dzisiaj mało kto, nikt nikogo nie słucha. Zobaczmy, jak ja, oglądając sytuację w wielu rodzinach i w klasztorach, zobaczmy, jak wielu osób mówi. Kto kogo słucha? A żeby dobrze mówić, trzeba najpierw prosić o łaskę słuchania. Tylko ten, kto umie słuchać, będzie umiał mówić. Jak mówi autor Saint-Exupéry, autor mego księcia, Le Petit Prince, on mówi, że najlepiej widzi się sercem, a ja mówię, najlepiej też słucha się sercem, tym sercem duchowym, wewnętrznym. Słucha się najwięcej. I tego nam, myślę, brakuje. Zobaczmy, każdego dnia zróbcie sobie takie 15 minut takiego wyciszenia, może takiego rachunku sumienia po całym dniu. Nieraz to jest trudne, ale zobaczycie, że będziecie bardziej mieć bliskość z Jezusem. Takie chwile spotkania On i ja, ja i On. Nikt więcej. Potrzebujemy takich chwil po całym dniu. Zmęczenia, zabiegania. A jeśli ktoś może, to jeszcze w ciągu dnia warto akty szczeliste, jakąś modlitwę dodać. A może i medytację. Niektórzy odprawiają, wiele osób świeckich i mężczyzn i drugiej godzin odmawia. To wcale nie potrzeba być księdzem, zakonnikiem. Nie. Jeszcze bardziej jestem bliżej Pana. Ale mówię, w miarę możliwości, naszych pragnień, Pan będzie nas do siebie coraz bardziej zapraszał, zbliżał. Aby słyszeć Jego głos i za tym głosem pójść, rozeznawać, poszukiwać. I to będzie ta nasza radość. To będzie też takim zawsze Eucharystia, nawet ta codzienna, która może tym takim motorem napędowym całego życia. Że dla mnie to, oprócz objawienia Bożego, najważniejsze jest doświadczenie. Zobaczmy, bardziej cenię ci, którzy mają doświadczenie niż nawet wielką teorię czy wiedzę, bo doświadczenie mówi mi najwięcej. Mogę się tym podzielić. A tutaj w naszym przypadku mówi o doświadczeniu Boga. Bycia z Nim. Ale do tego potrzebny jest wysiłek, słuchajcie. To nie jest tak w stylu amerykańskim, wszystko jest easy, wszystko, żeby było łatwo. Nie. Wszystko jest easy going, take it easy. Nie. Tutaj potrzebny jest wysiłek. Tutaj jest potrzebne też zaangażowanie. Tutaj jest potrzebna też wola walki. Tu jest potrzebne wyrzeczenie. Rezygnacja z czegoś, co z moich przyjemności. Zobaczmy, cały świat to jest tylko pleasure, przyjemność. Być tutaj dla przyjemności wszystko. A im bardziej sobie czegoś odmówię, moich przyjemności, wtedy jestem mocniejszy. Zmaganie się. Post na przykład tygodniowy. Mnie nie chodzi o to, żeby nie tylko w piątek nie jeść mięsa. Nie, jestem daleko od tego, bo to jest oczywiste dla mnie. Bardziej, żeby sobie z czegoś się wyrzec, co jest dla mnie trudne. Bo jeśli nie będę na wszystko sobie pozwalał, no to się tak łatwo da się zniewolić, słuchajcie. I dlatego też mówię tutaj właśnie post i modlitwa. Nawet rekolekcje właśnie typowe poście. Słowo Boże. A teraz zwróćmy uwagę na to, że dwaj uczniowie Piotr i Jan, do których ona poszła, powiedziała, że zabrano Pana mego, pobiegli do grobu i dokonali inspekcji grobu. Ale odeszli. Maria, która raz była u grobu, pobiegła do miasta, powiedziała uczniom i nie została, chociaż wiedziała, że grób jest pusty. Wróciła i dalej szukała grobu. To jest po prostu miłość. Nie? To jest po prostu miłość. Miłość, która tutaj pokazała się poprzez wytrwałość w szukaniu Pana. Mam być wytrwały w szukaniu Pana. Nie zniechęcać się. Tak łatwo się można zniechęcać. Nawet za cenę szukania, znalezienia samych zwłok ciała Jezusa, została nagrodzona za swoją wytrwałość w szukaniu. Jezus już jej mógł więcej, już nie mógł się więcej ukrywać. Musiał wyjść z ukrycia. Dał się jej poznać. I tu sprawdzają się słowa modlitwy. Szukajcie, a znajdziecie. Zobaczcie, że to wielu ludzi wie, że cierpliwością, wytrwałość osiąga się wszystko. A my dodamy jeszcze naszą modlitwę i zmaganie się, walkę. Kołaczcia otworzą wam. Otworzą się wam oczy i zobaczycie mnie. Dlatego też prośmy, abyśmy mieli te: Panie, daj nam Twoje serce, weź moje. Daj nam Twoje oczy, abym widział Twoimi oczyma. I to jest ważny element, bo Jan i Piotr też kochają, ale zobaczcie, apostołowie Jan i Piotr kochają, ale brakuje im wytrwałości, którą ma Maria. Potrzebujemy wytrwałości. O to też trzeba się modlić, tą wytrwałość. Maria obejrzała się za siebie. Nawet dwa razy. Jest wprawdzie następna grób, ale obejrzała się za siebie. Jeżeli zmienisz kierunek patrzenia, to możesz zobaczyć coś nowego. Ważne popatrzeć, jak ja patrzę, na kogo ja patrzę. Co jest istotnego. W tym wypadku ona też zauważyła kogoś nowego i myślała, że to ogrodnik. Zaczęła z nim rozmawiać i powoli ten ogrodnik okazał się Jezusem. I to jest ciekawy rys. Kto zawsze jest wpatrzony w ten sam punkt swojej klęski, pustki i grobu, nawet nie podejrzewa, że za jego plecami może być inna rzeczywistość. Może stać sam Chrystus. I zobaczmy, że w chwilach naszych trudnych, naszych porażkach, ale również w naszych tutaj kryzysach, też był Jezus. Dlatego ona aż dwa razy się odwraca i za drugim razem rozpoznaje Pana. My też nie od razu Go rozpoznajemy. I szczegół tam pomoże nam oderwać się od pustki, która czasami nas otacza. Pomyśl, jak się czułeś, jak byłeś zupełnie pusty. Jak wtedy się czułeś? A przecież serce nie znosi pustki. Jakiej przemiany dokonuje Jezus w życiu Marii Magdaleny? Jak Jezus wypełnia rolę pocieszyciela? O, On jest pocieszycielem. Dlatego też Ignacy Loyola mówi też, abyśmy również spełniali rolę pocieszyciela, pocieszania innych. A pamiętajmy, że tego samego dokonuje również w naszym życiu. Jezus Chrystus wyrywa człowieka z pustki, bo On wie, że bez Niego nic nie możemy dobrego uczynić. A największą pustką Marii Magdaleny, ucznia Jezusowego, jest to, że zabrano Pana mego. Był i go już nie ma. I to jest największa pustka człowieka. Na tę pustkę jest słowo i imię Mario. I zaczyna mówić do Marii i nawiązuje się rozmowa. Ona mówi do Jezusa tak, jak się nauczyła, mistrzu. Nawiązuje się dialog. I Jezus dokonuje też drugiej zmiany. Maria jest przy grobie, jest pogrążona w niewierze. Jezus nie żyje. To jest grób jej, dla jej wiary. To jest grób dla jej wiary, tak. I ten Jezus pokazuje, że jest żywy i to jest wiara odzyskana. On żyje. Maria odzyskała swoją wiarę. Dlatego też my i wracamy do takich momentów. I mając świadomość, że On żyje. I trzeci szczegół ważny, jeżeli chodzi o przemianę Marii Magdaleny. Ona szuka, a wie, że znajdzie martwe ciało. I to jest ogromny smutek. Jest cała następna szukanie, a wie, że nie znajdzie już Jezusa inaczej jak martwego. Właściwie ona jest pewna. I oto okazuje się, że znajduje żywego Jezusa. I tutaj dokonuje się jej przemiana. Ona jest symbolem ucznia Jezusowego, który szuka Pana. Tak też ojcowie Kościoła patrzą na tę scenę. Maria Magdalena u pustego grobu to jest Kościół szukający swojego Pana. Każdy z nas często podobny jest do Marii Magdaleny. Ile razy byliśmy do niej podobni w naszym życiu? Ona miała za czas ziemskiego tylko jeden cel. Służyć Mu, spotykać się z Nim i nagle zabrano Pana mego. Zobaczmy, że wtedy jest ciemność. To są ciemne nocy. Jak nie ma Boga, to nasze życie jest w ciemnościach. Nie wiemy, tak po omacku, gdybyśmy byli w jakiejś jaskini, ktoś chodzi po jaskini bez światła. Albo jakiś... Cokolwiek, gdziekolwiek pójdziemy, to są trudności i nie dojdziemy. Albo nie wyjdziemy z jaskini. Ta scena daje nam dużo światła, jak w takiej pustce, w której się znajdujemy, spotkać Pana. Jeszcze zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Jezus Chrystus się do każdego nas zwraca po imieniu. To jest miłość Pana do nas. Każdy z nas ma doświadczenie takiego zwracania się do Jezusa, do Boga, ma swoje doświadczenie, wcześniejsze czy późniejsze. Kiedy będzie pustka i będziemy szukać, to imię znów powróci. I gdzie będziemy w takich sytuacjach trudnych, zakleszczonych, ciemnych nocy, czy nocy zmysłów, jak mówi święty od krzyża, to też zwracajmy się do Jezusa właśnie tak, jak się do Niego zwracamy. Dlaczego Jezus w tej scenie powiedział do Marii Magdalenie: nie zatrzymuj mnie, noli me tangere. Maria Magdalena, podobnie jak inne niewiasty, chciała Go objąć za nogi, a na wszystkich obrazach widzimy jakiś dystans między Jezusem a Marią Magdaleną. Dlaczego? Jest tu bardzo ciekawa refleksja świętego Jana. Nie jest to tylko szczegół spotkania Jezusa z Marią Magdaleną, ale też taka myśl katechetyczna. Za ziemskiego życia Jezusa Maria Magdalena mogła napatrzeć na Niego, ile chciała, był osiągalny fizycznie i dosięgalny. Mógł go nawet objąć za nogi, porozmawiać z nim, przyjść do niego ilekroć chciała. Zawsze był osiągalny, ale po zmartwychwstaniu Jezus przechodzi do innego porządku spotkania z ludźmi. Opuszcza porządek fizyczny i spotyka się na innej płaszczyźnie. Dlatego nie można go już zatrzymać. Przychodzi do nas jak do Marii Magdaleny, ale przychodzi do ciebie i do mnie. I tutaj w tym weekendzie dla mężczyzn, w całej tutaj w naszej modlitwie, w Słowie Bożym i też moim Słowie, też w waszej modlitwie, mszy świętej, dzisiejszej też adoracji wieczornej, która będzie, jest żywy i obecny. Przychodzi. Jezus nie pozwoli, aby człowiek mógł go zatrzymać tak długo, jakby chciał. To jest już inny kontakt z Jezusem Zmartwychwstałym. Ukazuje się nam, mamy pewność, że go spotkaliśmy, ale on znika, on przechodzi. Bo gdyby człowiek chciał zatrzymać Pana Boga, robić z nim, co mu się podoba, to nie byłby prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg zawsze przewyższa człowieka. I dlatego nigdy w naszym życiu nie zdarzy się to, o czym marzy. Każdy marzy, żeby mógł Boga chwycić i mieć Go dla siebie. My nad Bogiem nie mamy mocy. On przychodzi, daje się poznać i są to tylko chwile czasowe. Człowiek wychodzi tak jak Maria Magdalena. Spotkałem Pana. Jezus ile razy pojawiał się na przykład kobietom, objawiał Marii Magdalenie, to zawsze mówi: idź i powiedz to moim braciom. Czyli zawsze posyła nas z misją, aby się dzielić, bo jesteśmy we wspólnocie Kościoła, to jest ta mała trzutka. I zawsze będziemy posyłani, ale zawsze w Jego imię. To właśnie to jest ta moc Pana. W Jego imię, to tak jak mówi list świętego Pawła do Hebrajczyków, że to na Jego imię zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. My zawsze, Ty i ja, osoby wierzące, występujemy w Jego imię pod warunkiem, że wierzymy. I dlatego to Słowo ma moc. Zobaczmy, że Słowo utraciło moc. Za dużo słów na świecie, ale też i w Kościele. Tam, gdzie jest za dużo słów i nie ma słów prawdziwie Bożych, to jest takie to, wtedy Kościół jest przegadany. Mówię o tej ciszy, bo uważam, że to jest jedna z ważnych terapii dla nas. Terapii duchowych, ale też i psychicznych. Bo człowiek jest jednością, jest całością. Jezus będzie posyłał i posyła ciebie do drugich, abyśmy się dzielili. Zobaczmy, ile mamy radości, jak mówimy o Jezusie, dzielimy się z Nim, ale gdy On przemieni nasze życie i to świadectwo zostaje najbardziej. Zobaczmy, w ten sposób zapalasz innych. Stajemy się tym światłem. Tak jest, to ja jestem światłem świata. Ja jestem światłem Jezusa. I to nazywamy misją. Czyli być w misji. Być w misji z Jezusem, dla Jezusa i dla innych. I nie ma spotkania z Jezusem bez otrzymania misji od Niego. Zapyta się, co jest dzisiaj Twoją misją? Albo inaczej, jaka powinna być moja misja w przyszłości? Bo ty i ja jesteśmy ludźmi Boga, z Boga i dla Boga i dla innych. Mówiąc takim językiem teraz zakonnym, nie ma modlitwy bez otrzymania misji od Boga. Modlitwa jest zawsze miejscem spotkania z Bogiem. Jest miejscem, gdzie człowiek otrzymuje lub przypomina sobie, że otrzymał od Boga misję do wypełniania. A każdy z nas ją ma. Ty i ja. Z was jest żonaty, dzieci, rodzinę. To jest odpowiedzialność. To jest poważne. To jest poważne powołanie. Kapłańskie, zakonne. To też jest walka o wytrwanie w tym powołaniu. O wierność służbie. Pomimo naszej ludzkiej słabości, albo ci, którzy właśnie tego przygotowują, mają też bije ci się z myślami, decyzyjności. Właśnie całe życie to jedna wielka decyzja, decyzyjność. Co wybierać? Jak wybierać? Dlatego Bóg spotkany prawdziwie zawsze i zaraz posyła do braci. I to jest źródło ogromnej radości. Zobaczmy, całe nasze powołanie to jest trudzenie się. Mówiłem w piątej, jak się Jezus trudził też. Trud, rys ofiarniczy dla Jego chwały. Zobaczmy, to, że tu jesteście, to też jest wielka radość Pana Boga. To też jest łaska. To prawda, że Bóg chciał. Pan Andrzej robił wszystko, żeby tak... I robi dalej. No i pięknie. Ale też wy też chcieliście. I zobacz, to jest ta współpraca moja z Bogiem, twoja z Bogiem. Odpowiadacie na zaproszenie. Czas spędzony z Bogiem jest czasem zawsze zyskanym. To jest najpiękniejszy czas. A powiem wam szczerze, że z mojego doświadczenia, że nie ma piękniejszej misji w tym życiu, na tej ziemi, jak reprezentowanie Chrystusa. Nie ma piękniejszej misji. I to nie ma znaczenia, czy jestem księdzem, nie księdzem, zakonnikiem, nie ma znaczenia, kim ja jestem. Pytanie, czy ja reprezentuję Chrystusa, czy ja jestem Chrystusem dla innych, ale też odwracając, czy inni są Chrystusem dla mnie. Misja bycia posłany. I dlatego jak jutro po południu wyjedziecie, to też zatrzymajcie tą radość. Podzielcie się, jeśli chcecie. To nie tak, że ktoś was nie słucha. Pan Bóg odpowiedział, przypomni te słowa wasze. Tak to działa. Zachęcajmy innych, zapraszajmy, zapalajmy. Ale najpierw ja muszę płonąć dla Jezusa. Słuchajcie, jeżeli ja nie będę płonął, cały świat nie będzie płonął. Wszystko się zaczyna od ciebie i ode mnie. Nie oczekujmy, co nam inni zaoferują. To, co powiedział Lew Tolstoj, rosyjski poeta. Wszyscy ludzie chcą zmienić cały świat. Nikt nie chce zmienić siebie. I jak ja słyszę, jak wszyscy mówią, to jest taka wspólnota, to jest taka żona, taki mąż. A ja pytam, a jaki ty jesteś? Jaki ja jestem? A może ja wcale taki nie jestem, jak myślę? Każdy z nas ma coś z nutki egoizmu, jak i z Piłata, z Heroda. Dlatego też to jest ten czas oczyszczania się Panu. Aby nam pokazał Pan te miejsca, które wymagają nieustannego oczyszczenia. Aby to przynosiło radość. I to jest wielka radość Wielkanocy. Ale aby ona trwała w nas. Bóg i Ojciec Jezusa jest dla nas Bogiem i Ojcem. Jakim był dla Jezusa, takim jest Ojcem dla nas. I z tego zdania możemy wyciągnąć ogromną radość, że Ojciec Jezusa jest naszym Bogiem i Ojcem. Jezus ukazuje się uczniom idącym. Zobaczmy, jak bardzo o nich się troszczy. Idącym do Emaus, Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 24. Jest to scena, którą może prawie znamy na pamięć. Ale myślę, że są pewne treści, na które warto zwrócić uwagę, by wydobyć całe bogactwo. Słowo Boże jest ocean bogactwa niezgłębiony. Święty Łukasz w tym wypadku nie jest sprawozdawcą, ale takim jest katechetą. Chcielibyśmy zobaczyć, że co czują uczniowie idący do Emaus. I Jezus spełnia rolę pocieszyciela. Zobaczmy ich drogę. Potrafi wydobyć całe bogactwo myśli. Pocieszenie. Któż z nas nie potrzebuje pocieszenia? Ile razy byliśmy w strapieniu, w turbulencjach, w niepewności, w porażkach, upadkach, kryzysach i grzechach? I pierwszy szczegół. Pierwszym rysem drogi jest samotność bez Jezusa. Słuchajcie, nie ma, to jest bardzo, to nie jest dobre. Bycie samotnym bez Jezusa. Jest różnica. Bycie samotnym z Jezusem. Pomyślmy, jak było im inaczej, jak czuli się inaczej, chodzili z Jezusem po drogach Palestyny, gdy był Jezus. Jakie było ich samopoczucie? Widzimy Jezusa w Ewangeliach, jak chodzi przez różne miasta, wioski, a uczniowie są razem z Nim. I tą drogę jeden raz przebywali z Jerozolimy do Emaus. A teraz pierwszy raz idą bez Jezusa. Zobacz swoją drogę, czy swoje ścieżki. Kiedy zostawiłeś Jezusa i chodziłeś bez Jezusa. Czy to nie były ciemne noce? Idziesz w niepewność. Zwróć uwagę na ich samotność. To jest ta negatywna samotność, ponieważ nie ma wśród nich Jezusa. Są w dwójkę Kleofas i w drugi uczeń, ale nawet we dwójkę czują się samotni. Ponieważ nie ma, zabrakło im Jezusa. Dlatego wtedy, kiedy ten nieznajomy wędrowiec zapytał ich, o czym w drodze rozmawiają, Łukasz mówi, że oni stanęli smutni. To znaczy, że podczas całej tej drogi byli smutni. Zobaczmy, stanęli smutni, byli smutni. Jest to taka sytuacja, samotność na drodze, ponieważ nie ma Jezusa. Jestem sam. Słuchajcie, można być, żyć we wspólnocie zakonnej, można być sam. Można być w rodzinie i czuć samotność. To jest smutne doświadczenie. Być sam. I już nasłuchałem się takich opowieści. Popatrzmy, jak Jezus ich pociesza, kiedy poznali żywego Jezusa, bo później Go rozpoznali. To wracają tą samą drogą z Emaus do Jerozolimy. Ale ta sama droga była już całkowicie inna. Jezusa już nie ma wśród nich w sposób widzialny. Ale jak oni inaczej przebywają tę drogę, którą rano szli, przebywają całkiem inaczej. Bo Jezus jest żywy. Jezus jest w ich życiu. Obecny. Dlatego możemy sobie to wyobrazić, kiedy szli z Jerozolimy do Emaus. Byli smutni i dlatego szli bardzo powoli. Człowiek smutny, zobaczmy, człowiek smutny donikąd się nie spieszy. Natomiast kiedy wracają z Emaus do Jerozolimy, po to, żeby się podzielić dobrą nowiną, to już chyba nie idą, ale biegną. Biegną, ponieważ zapadł wieczór, a po zachodzie słońca Żydzi już nie podróżują. Jeżeli oni mimo zachodu słońca wracają do Jeruzalem, to znaczy jest coś, co ich jakoś gna, że nawet nie pozwala im przenocować w Emaus. A więc przypatrz się, jakimi oni byli na swej drodze i jak Jezus zmienia ich sytuację. On jest tutaj dla nich rzeczywiście pocieszycielem, bo od tej chwili oni są razem z Nim na drodze. I ja mam być. My wszyscy jesteśmy jako pielgrzymi w drodze. Drodze do Ojczyzny Niebieskiej. O. Nie mamy tu sobie miejsca stałego. Ten krótki czas, abyśmy go wypełnili, tą naszą misję jak najlepiej, dla chwały Pana. Spełniając Jego wolę, szukając Jego woli. Zobaczmy, dla człowieka duchowego tylko to ma sens. I drugi szczegół. Święty Łukasz mówi, że w rozmowie z tym wędrownym nieznajomym powiedzieli, a myśmy się spodziewali. Zwróćmy też uwagę na to, ci uczniowie dobrze zostali scharakteryzowani przez to określenie, a myśmy się spodziewali. Ci dwa ludzie są załamani. To są ludzie, którzy mieli plany życia. Z utęsknieniem czekali na Mesjasza, spotkali Go w Jezusie z Nazaretu. Związali z nim swoje życie, opuścili swoje domy, a tu się okazało, że wszystko budowali na piasku. Wszystko przepadło. Dlatego są zawiedzeni. Jedynie co potrafią powiedzieć, a myśmy się spodziewali. Żeby wejść w ich sytuację, przypomnij sobie, jak się czułeś, kiedy byłeś w takim położeniu, że jedynie mogłeś powiedzieć, a ja się spodziewałem. Zawiodłem się. Zawiedli mnie. Zawiodła mnie. Czyli byli ludźmi o zawiedzionych nadziejach. Człowiek o zawiedzionych nadziejach to jest człowiek właściwie, który nie wie, co zrobić. I w taką sytuację wkracza Jezus. Bo kiedy im daje się poznać w Emaus, to jak bardzo zmienia się ich sytuacja. Zmienił ich beznadziejność w nadzieję i dlatego też nas chce zmienić i dać nam zawsze nową nadzieję, Jego nadzieję, która zawieść nie może, bo jest nią On sam. I dla niej nadzieja zmartwychwstała. Mogą być pewni, że Jezus ich nie zawiódł, nie rozczarował, że ten dom, na którym budowali, okazał się domem nie budowy na piasku, ale na skalę. Na skalę, którą jest Jezus. Wyczuj zmianę, jaka w nim nastąpiła. Ludzie, którzy jeszcze kilka godzin temu mówili, a myśmy się spodziewali, teraz mają z powrotem nadzieję. To właśnie Jezus przywrócił im nadzieję. I to jest chyba najpiękniejszy szczegół tej sceny. Jezus, który wrócił im nadzieję. I trzeci szczegół. To są ludzie, którzy uciekają od grupy apostołów. To są ludzie, którzy przez 3 lata żyli ze sobą w grupie uczniów, zawarli przyjaźnie, tworzyli rodzinę, mieli się na kim oprzeć, z kim porozmawiać. Takie było ich życie. A popatrz, jak oni się teraz czują. Uciekają. Ucieczka. Po prostu opuszczeni, rozdrożnieni, prawdopodobnie inni apostołowie też mieli taki zamiar. Wszystko się jakoś rozpierzchnie. Popatrzcie, jakie to jest beznadziejne. To są ludzie, którzy nagle poczuli się samotni, rozbici i dlatego uciekają od tej grupy. Po prostu przestała istnieć ta grupa. I teraz Jezus znowu na nowo przywraca wspólnotę. Bo oni, kiedy poznali Jezus żywy, wrócili z powrotem do Jerozolimy, do wspólnoty. Czuli się przez pewien czas samotni w swojej drodze, daleko wspólnoty, bo ona już nie istniała. A Jezus przywróci na nowo wspólnotę. Darował na powrót tę wspólnotę apostolską. I tu warto wychwycić ten moment, ten szczegół. Samotność, a potem wspólnota. Zobaczmy też wspólnota świętego Józefa. To też wielki dar Pana Boga, że możemy się gromadzić, tworzyć, umacniać, pocieszać, dzielić, modlić wspólnie w tylu miejscach Polski, Europy, świata. Nie ma wątpliwości, że to jest kolejny znak czasu. Jedność mężczyzn w wspólnocie świętego Józefa czy w innych wspólnotach. Mężczyzn mają być filarami rodziny, społeczeństwa, państwa i świata. Tutaj zobacz rolę Jezusa Pocieszyciela. Zobaczmy, jak człowiek się źle czuje, kiedy jest sam. Myślę, że każdy z was tego nieraz doświadczył. Ale jak się czuje dobrze, gdy ma swoich przyjaciół, rodzinę, wspólnotę, choćby tę wspólnotę. I na podstawie tych szczegółów, drogi do Emaus, możemy zauważyć, jaką rolę spełnia Jezus w życiu apostołów, w życiu uczniów. Po jakich znakach Go rozpoznali. Wiemy to, pamiętamy, przed chwilą mówiłem o tej scenie z Marią Magdaleną. Jezus żyje obok, ale ona go jeszcze nie rozpoznała. Drodzy, to Emaus jest, idzie z uczniami, jeszcze nie wiedzą, kim on jest. A więc Jezus zawsze daje jakiś znak, musi być jakiś znak do rozpoznania. Tak jak dał Marii Magdalenie, Mario. Rozpoznają go też po łamaniu chleba. I tak i my też w naszym życiu również rozpoznajemy Jezusa. I warto zapytać siebie samego, po jakich znakach ja rozpoznaję Jezusa. W jaki sposób On przychodzi do mnie. Zobaczcie, uczniowie idąc z Emaus, Jezus wyjaśnia Pisma. Wtedy serca ich się zaczną rozgrzewać. Czy nie pamiętacie, jak nam serce pałało, kiedy Pisma nam wyjaśniał, objaśniał je w drodze. Ale ten znak jeszcze nie wystarczył. Już czuli pewną zmianę i coś przeczuwali, że ten nieznajomy może coś nowego wprowadzić w ich życie. Wreszcie rozpoznali go po łamaniu chleba. Pytanie, dlaczego go rozpoznali, kiedy siedzieli przy stole? On brał chleb i łamał. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pan Jezus, żyjąc wśród nich przez trzy lata był głową rodziny. Jako głowie rodziny jemu zawsze wypadało najpierw składać dziękczynienie Panu Bogu za chleb przy posiłku. Dlatego też wy, jeśli macie rodzinę, to też składajcie dziękczynienie Panu Bogu, tak jak to czynił Jezus. Wy jesteście w Jego zastępstwie. W Jego zastępstwie jesteście. Dziękczynienie. To jest piękne. Wyobraź sobie głodnego przy posiłku. Zawsze patrzy na ręce dającego chleb. A błogosławieństwo nad chlebem odbywa się w sposób, że bierze się bochen chleba, odmawia dziękczyń i podaje. Każdy człowiek ma swój sposób łamania chleba. Gdybyś się przypatrzył, jak ktoś łamie chleb, twój przyjaciel, kolega, to wkrótce, nawet nie widząc jego twarzy, tylko same ręce, które łamią, poznasz, kto to jest. Podobnie było z Jezusem. Tak prawdopodobnie było w Emaus. On był dla nich zakryty wędrowiec, ale zachował i po tym dał im poznać swój gest łamania chleba. A ponieważ Jezus był gościem w Emaus, gość ma zawsze pierwszeństwo łamania chleba. Patrząc, jak łamie chleb, poznali go. A święty Łukasz podpowiada, że my, chrześcijanie, poznajemy Pana przy łamaniu chleba. To znaczy w Eucharystii słowo łamać chleb oznacza celebrować, odprawiać mszę świętą, Eucharystię. I zobacz, jakie to jest dla nas ważne. Dlatego za chwilę będzie Eucharystia i po tym, co teraz powiedziałem, podzielimy się z wami. Zwróćmy uwagę na ten prosty gest. To jest gest Jezusa, który będzie aż do skończenia świata, ponieważ Eucharystia będzie celebrowana aż do skończenia świata. Pomimo trudności, kryzysu w Kościele, które zawsze były, burz, nawałnic, ta łódź, symbol Kościoła, łódź Piotrowa, zawsze będzie uderzana i niszczona, ale ostatecznie, jak mówi Jezus, bramy piekielne jej nie przemogą. Czyli Jezus jest tym, jest zawsze zwycięzcą i zwycięża w nas, przez nas, dla nas. Amen. To chwila przerwy i spotkamy się tutaj, piętro wyżej.